każdy piątek między 12 a 13 samorządowcy rozmawiają o tym, co ważne dla Polski, Lubuskiego i Twojej małej ojczyzny. Już teraz w Radiu Zachód. Samorządne Lubuskie. Zaprasza Marcin Sasin.
Witam Państwa serdecznie, 15 minut po godzinie 12. Dzisiaj będzie o bardzo ważnej sprawie dla każdego z nas. Mówią, że w życiu są pewne podatki śmierć, a ja powiem, że też śmieci, bo śmieci się produkowało, produkuje i produkować będzie, a coś trzeba z nimi zrobić. Jesteśmy coraz bardziej świadomi i wiemy, że te złe śmieci, którymi trzeba się zająć, mogą zanieczyszczać nasze środowisko, a są wśród nas i tacy, którzy nadal potrafią wykorzystywać lasy i nie tylko lasy, jeśli chodzi o wyrzucanie śmieci. Dlatego dzisiaj o śmieciach szefowie lubuskich Lipoków ze mną w studiu w Zielonej Górze. Jacek Połomka, Zakład Zagospodarowania Odpadów Marszów. Witam serdecznie.
Witam serdecznie.
W studiu w Gorzowie Artur Czyżewski, prezes INECO.
Dzień dobry Państwu.
Panowie, zgodzicie się ze mną, że oprócz tego, że pewne są podatki i wiadomo śmierć, to jeszcze śmieci? Artur Czyżewski.
No na pewno śmieci produkujemy dużo i będziemy ich produkować coraz więcej. A skąd to wiadomo? No dlatego, że podążamy za tym, co dzieje się w Europie Zachodniej, a tam tych śmieci wciąż produkuje się dużo, dużo więcej niż u nas.
Panie Jacku.
Oczywiście.
Jak to będzie z tymi śmieciami? Będzie ich coraz więcej?
Będzie ich coraz więcej. No to jest taka reguła, że stajemy się coraz bogatszym społeczeństwem i każde bogate społeczeństwo produkuje coraz więcej odpadów. Jeżeli mogę powiedzieć coś o statystyce, to na razie produkujemy niewiele ponad 300 kg odpadów na rok na mieszkańca, gdzie średnia europejska to jest w granicach 500 kg.
Także 300 kg na Lubuszanina. Mówi pan o Lubuszaninach, czy ogólnie o Polakach?
O Polakach.
O Polakach. To teraz ja zapytam z punktu widzenia zwykłego Polaka, zjadacza chleba, czy śmieci muszą być drogie? Panie Jacku.
Znaczy śmieci muszą być drogie? To jest to pytanie, na które trudno odpowiedzieć, bo też można powiedzieć przewrotnie, że wiele gmin i wiele firm przez ostatnie lata tak naprawdę nie podnosiło cen za zagospodarowanie odpadów. Przez wiele lat wszystko drożało, natomiast mieszkańcy tak naprawdę płacili stosunkowo niewielkie opłaty i w tej chwili to, co się dzieje, no jest dla mnie też takim trochę, znaczy może nie dziwnym zjawiskiem, bo oczywiście każda podwyżka powoduje jakiś dyskomfort i dyskusję na temat tego, czy ona musi być. Natomiast no, nie jesteśmy działalnością gospodarczą, która no, działa w próżni. Jeżeli dobrze pamiętam, w Zielonej Górze mieszkańcy przez 7 lat płacili stawki, które nie były podnoszone zupełnie. Zakład, który reprezentuję, przez 3 lata także nie podnosił cen na swoje usługi, więc no, znaleźliśmy się też w takim okresie, kiedy no, niestety te stawki muszą wzrosnąć i to nie tylko przez nasze widzimisię, tylko tak naprawdę przez to, żeby dostosować się do przepisów, które w tej chwili są wprowadzane w Unii i w Polsce, więc to wszystko niestety kosztuje.
Gospodarka odpadami jest chyba dzisiaj czymś zupełnie innym, co ma przeciętny człowiek, mieszkaniec na myśli, bo trzeba pamiętać o tym, że przez ostatnie 20 lat te zakłady przetwórcze, one się zmieniły radykalnie. Dzisiaj to są w zasadzie bardzo nowoczesne fabryki z technologią, no może nie kosmiczną, ale naprawdę bardzo zaawansowaną. I teraz, kiedy mówimy o cenie za odbiór, przynajmniej na samym Lipoku, to mamy takie dwa krańce. Mianowicie najtańszy odbiór śmieci to jest w zasadzie wrzucenie tych śmieci do dołu. Najdroższy to jest skomplikowane, zaawansowane przetworzenie tych odpadów i wyciągnięcie z nich tego wszystkiego, czy jak najwięcej, czy jak najbliżej tego wszystkiego, co się da stamtąd wyciągnąć. No jesteśmy na takim suwaku, którym przesuwamy w różne strony. No i teraz pytanie, czy one mogą być tańsze? No to teraz po pierwsze, co chcemy uzyskać, czyli czy ochrona środowiska jest ważna, wtedy przesuwamy się niestety w stronę tych droższych, czy nie jest ważna, wtedy w stronę tych tańszych. Natomiast dla samego mieszkańca jest jeszcze inny parametr bardzo ważny, mianowicie rozwiązania legislacyjne. Czy to na pewno mieszkaniec li tylko powinien za nie płacić, bo tak dziś mamy.
No właśnie, rynek śmieci jest, jak rozmawialiśmy przed wejściem na antenę, jedynym rynkiem, który nie jest uwolniony. Nie ma takiej dużej tutaj konkurencji. I teraz, jeśli chodzi o te opłaty, to jak to powinno wyglądać z punktu widzenia panów, czyli szefów RIPOK-ów? Ja nie wytłumaczyłem mieszkańcom, którzy nie orientują się w całej tej sytuacji, czyli regionalnych instalacji przetwarzania odpadów komunalnych, do których obecnie przypisane są dane samorządy. I teraz mieszkaniec płaci wam.
Nie.
Jak to wygląda z punktu widzenia funkcjonowania RIPOK-ów?
Proszę wskazywać, panie Marcinie.
Jacek Połomka.
Mieszkaniec opłatę ponosi...
Mówię o tym, że mieszkaniec płaci wam, w sensie mieszkaniec płaci za śmieci.
Mieszkaniec płaci do gminy. Od bodajże 6 lat jest system tak stworzony, że za gospodarkę odpadami na terenie danej gminy mieszkaniec uiszcza opłatę z tą, którą Rada Gminy w postaci uchwały ustala, wpłaca do gminy. Te środki mają pokryć 3 główne zadania związane z gospodarką odpadami. Pierwsze to jest zbiórka tych odpadów, czyli wyposażenie nieruchomości w pojemniki, w worki, specjalistyczny sprzęt, który to wszystko zbiera w ustalonych przez gminy terminach. To jest pierwszy koszt. Drugi koszt to jest ten koszt zakładów, takich jak my, do których te odpady trafiają. I trzecia taka składowa to jest sprawa związana z administrowaniem tego całego systemu i edukacją ekologiczną. To są te 3 główne zadania. I tak naprawdę no, większości płatnikami dla naszych zakładów, czyli tam, gdzie my przetwarzamy te odpady, można powiedzieć tak skrótowo, żeby tutaj już nie dzielić tego tak szczegółowo, płatnikiem dla nas jest gmina.
Gmina, która pobiera opłaty od mieszkańców, ale czy ile by zmieniła w całym rynku ta opłata recyklingowa, którą płaciliby wytwórcy tych rzeczy, które później trafiają na śmieci?
No zmieniłaby tak naprawdę bardzo wiele, dlatego że nasze środowisko, które zajmuje się gospodarką odpadami, od lat już sugerujemy ustawodawcom, że tak naprawdę Polska jest jednym z nielicznych krajów w Unii Europejskiej, gdzie cały system jest finansowany przez mieszkańca. Tak naprawdę jest to sytuacja no, dosyć mocno nienormalna, dlatego że tak zwana rozszerzona odpowiedzialność producenta, czyli taka odpowiedzialność producenta za to, jakie produkuje opakowanie, ta odpowiedzialność powinna się przenosić, że tak naprawdę producenci, którzy wypuszczają towary w opakowaniach, powinni dopłacać do tego systemu. W wielu krajach tak naprawdę opłatę mieszkaniec ponosi tylko i wyłącznie za odpady te resztkowe, zmieszane, natomiast cały strumień surowca tego, który wydzielamy w tej chwili do tych żółtych worków, czy niebieskich, czy szkło, powinien być finansowany poprzez organizacje odzysku, które otrzymują pieniądze od producentów. Na tym polega rozszerzona odpowiedzialność producenta. Niestety, proszę państwa, ustawa, która funkcjonuje w Polsce od 2001 roku o odpadach opakowaniowych, gospodarce odpadami opakowaniowymi, no niestety nie funkcjonuje.
A ona przystaje do dzisiejszych czasów, chociaż jest z 2001 roku?
Ona wielokrotnie także była nowelizowana i ona oczywiście, gdyby było prawo egzekwowane w odpowiedni sposób, no to te pieniądze powinny trafić do systemu. Natomiast no, jeżeli mogę powiedzieć, żeby to też zrobiło jakieś wrażenie, proszę państwa, według wyliczeń branży odpadowej, gdyby rozszerzona odpowiedzialność producenta w tej chwili funkcjonowała normalnie, to do całego systemu od producentów powinno wpłynąć około 1,5 miliarda złotych rocznie. Natomiast to co dostajemy w tej chwili z tego systemu, to jest 40 milionów złotych rocznie. W skali kraju oczywiście, tak?
To jest ogromna różnica, to kolosalna.
No to jest ta kolosalna różnica, tak? Czyli ten system nie powinien być tylko finansowany wyłącznie przez mieszkańców, tylko także przez producentów.
Artur, to, co jest ciekawostką w tym wszystkim, jest to, że teoretycznie rzecz biorąc w zasadzie zgadzamy się wszyscy. To znaczy także strona ustawodawcza wie o tym, że ten system powinien być stworzony. Od lat pewnie słyszymy o tym, że no tak, coś trzeba będzie zrobić. Natomiast jak zwykle diabeł tkwi w szczegółach. Kiedy to zrobimy i w jaki sposób? Ponieważ ten strumień, opłaty od producentów są bardzo ważne, bo one mogą zmniejszyć rzeczywisty koszt dla mieszkańca, a są w tym sensie bardziej sprawiedliwe, że one mają być tym, co motywuje producenta do tego, aby no na przykład jego elementy się rzadziej psuły, żeby miały dłuższą trwałość, czyli żeby skłonić go do rzeczy, które są no długofalowe.
Bo... No właśnie, to jest bardzo ważne, co pan powiedział, bo dzisiaj pewnie wielu mieszkańców, wielu słuchaczy ma takie wrażenie, że kupuje lodówkę, pralkę, komputer czy cokolwiek.
Na trzy lata.
Mhm. Tak to jest zaprojektowane, tak to jest stworzone, że to ma się zepsuć.
A ten system ma tworzyć presję na to, że jeżeli masz sieć serwisów, jeżeli potrafisz wyprodukować z w miarę ekologicznych rzeczy, nic nie jest do końca ekologiczne, ale w miarę ekologicznych rzeczy, to ponosisz mniejszą opłatę. I później kluczowe, następne jest, co się dzieje z tą opłatą. Tu pan Jacek powiedział o tych organizacjach odzysku, ponieważ pieniądze powinny trafiać tam i zapewne do RIPOK-ów. I to, jak to zostanie podzielone i jakie to będą kwoty łącznie, zdecyduje o tym, czy ten system będzie działał, czy nie będzie działał. Bo można wprowadzić opłatę, a ona nic nie będzie znaczyć. Dziś opłata z rozszerzonej odpowiedzialności producentów istnieje, tylko ona jest tak marginalna, że po prostu nie ma znaczenia dla systemu. I co więcej, nie trafia zapewne, na to wiele wskazuje, do tego systemu.
A czy są jakieś czynniki, które hamują ten proces? Na tej całej drodze? Jacek Płomka? Bo zastanawiam się, że skoro jest rozwiązanie gotowe, które przyniesie efekty wymierne dla panów, jako szefów RIPOK-ów i dla mnie, jako osoby, która produkuje śmieci, to dlaczego to jeszcze nie działa?
No, nie działa, bo tak naprawdę wiele przepisów w ochronie środowiska i gospodarki odpadami tak do końca nie jest egzekwowane, tak? Czyli my to nazywamy w naszej branży, że prawo ochrony środowiska jest tak naprawdę bardzo mocno przeregulowane, czyli piszemy mnóstwo różnych rozporządzeń, ustaw, natomiast niewiele z tego wynika dla branży. I taką oczywiście jaskółką jest to, że do przyszłego roku wszystkie kraje Unii Europejskiej muszą implementować przepisy dyrektywy unijnej, która się ukazała w lipcu ubiegłego roku i ma być stworzony jednolity system w całej Unii Europejskiej dotyczącej rozszerzonej odpowiedzialności producentów. Także to... Znaczy jest dla nas, jako dla branży, czyli też dla mieszkańców, no powiedzmy taka naprawdę jakieś światełko w tunelu, że te pieniądze, daj Boże, za 2-3 lata zaczną pojawiać się w systemie w takiej wysokości, że będzie to ograniczało kolejne jakieś podwyżki dla mieszkańców. I musi to tak naprawdę nastąpić jak najszybciej, dlatego że wiele rozporządzeń, które w tej chwili ustawodawca narzucił na działające zakłady w gospodarce odpadami, będą powodowały generowanie kolejnych kosztów.
Ja spróbuję inaczej jeszcze odpowiedzieć na to pytanie. Mianowicie, dlaczego nie działa? No, nie działa, bo mechanizm powoływania prawa do życia jest wadliwy. To znaczy, my mamy zwyczaj powoływania prawa wtedy, kiedy reagujemy, a nie wtedy, kiedy planujemy, czyli za późno, po prostu. Proszę zobaczyć nowa ustawa odpadowa, która weszła w życie we wrześniu zeszłego roku. To była klasyczna reakcja na pożary. Tylko kłopot polega na tym, że my sobie stworzyliśmy wcześniej przez kilka lat warunki do tego, żeby te pożary powstawały. O nich zaczęto mówić dopiero w 2018 roku, ale jeżeli prześledzimy statystyki pożarów, to okaże się, że 2017 i 2016 też były całkiem bogate, a wiemy i wiedzieliśmy o tym od kilku lat, że opłaty środowiskowe radykalnie się zwiększą, a te opłaty właśnie od 2018 roku, a te opłaty właśnie są tym mechanizmem, który powoduje, że ktoś, kto tylko ma szansę uniknąć płacenia tak wysokich cen, no to szuka takiej drogi, czyli jakby presja na to, żeby się pojawiały naruszenia prawa, czyli po prostu pożary, jest wielka, bo to się zwyczajnie opłaca. Jeżeli my tego nie rozmontowujemy wcześniej, czyli nie układamy tego prawa przewidując to, no to wtedy mamy konsekwencje właśnie w takiej postaci. Czyli innymi słowy, no należy, fajnie by było, żeby wreszcie kiedyś zaczęto myśleć do przodu. Pewnie my jako odpadowcy mamy całkiem silne organizacje zrzeszające nas, natomiast gdzieś brakuje takiego
przebicia,
respektowania tego, co jest mówione, zwracania uwagi na to, co będzie, bo my wiemy, co będzie.
A co będzie?
No i teraz zależy, w jakim obszarze. No. Na pewno żeśmy sobie stworzyli problem. Będzie to, że dziś niby na pozór rozwiązaliśmy...
To moje pytanie, co będzie, dotyczy właśnie o tym, co pan mówił. Czyli czy te rzeczy, czyli płonące składowiska, to nadal będzie. Czy to się jakoś da wyregulować albo wyłączyć jak wtyczkę od kontaktu?
Nie da się.
Nie da się.
Już jest trochę za późno na pewne rzeczy, czyli jakby nie rozładowaliśmy tego wcześniej. Bo tu żeśmy sobie zawiązali bardzo skutecznie przez kilka lat pętlę na szyję. Oczywiście składowiska mogą nie płonąć, bo my mamy jako Polacy zdolność do rozwiązań alternatywnych. No teraz już płonące składowisko bardzo daleko widać i tak dalej, media przyjeżdżają. No ale jak się wsypie do dziury po jakiejś żwirowni czy po czymkolwiek, no to trochę mniej to widać. Ostatnio mamy przecież tę najnowszą metodę polską, czyli kupujemy za parę tysięcy, 2-3 tysiące naczepę, tak. Ścieramy numery, pakujemy ją odpadami i stawiamy w miejsce, gdzie tak szybko i nie zauważą, że ona stoi w nie za bardzo dobrym miejscu. Presja jest wielka i no, ta chęć ucieczki będzie.
Jacek Połomka.
Znaczy, no muszę tutaj przyznać rację panu Arturowi, że niestety prawo jest tworzone nie dość, że na kolanie, to tylko i wyłącznie wtedy, kiedy to jest reakcja na pojawiające się patologie. Dla nas, jako dla branży, która działa w większości uczciwie, niestety jest to także bolesne to, że w ubiegłym roku wprowadzono nas wszystkich do jednego systemu mafijnego, tak? Czyli społeczeństwo miało taki...
Co to znaczy system mafijny? Wyjaśnijmy to.
No system mafijny, czyli przekaz medialny był taki, że branża śmieciowa to mafia, palą się no, przedsiębiorcy. Tak naprawdę trzeba być także w tym, co my mówimy, tak? Czyli ja bym chciał wiedzieć, czy z 200 pożarów, które były, czy tam z 300 pożarów, które były w ostatnich latach, tak naprawdę kto się palił? Po pierwsze, to w większości nie były ani zakłady przetwarzające odpady, ani składowiska, a tak naprawdę to były miejsca nielegalnego magazynowania odpadów. I teraz, jeżeli my problem chcemy rozwiązywać w taki sposób, że przestępców chcemy ganiać nowymi rozporządzeniami i nowymi ustawami, które powodują dla uczciwie pracujących przedsiębiorców kolejne koszty w działalności, natomiast dla przedsiębiorców, którzy działają w szarej strefie lub zupełnie nielegalnie, tak naprawdę oni tego nie będą w żaden sposób respektować. Czyli tak naprawdę trzeba najpierw znać skalę problemu. Do przestępców są inne organy powołane, żeby przestępczość zorganizowaną także w gospodarce odpadami ścigać, a nie żeby to przeregulowywać nowymi obowiązkami. Bo te obowiązki, proszę państwa, te wszystkie tak zwane, to w mediach to w tej chwili funkcjonuje jako tak zwany pakiet pożarowy. To są takie trzy główne ustawy, które mówią o nowych środkach zabezpieczeń przeciwpożarowych, o zabezpieczeniu roszczeń w przypadku jakiejś katastrofy ekologicznej i nadzoru wizyjnego. To wszystko powoduje, że dla takich przedsiębiorstw jak my, to powoduje generowanie dodatkowych kosztów. Dla małych przedsiębiorstw, których w Polsce jest mnóstwo, które zajmują się naprawdę od lat jakimś drobnym recyklingiem dla firm rodzinnych, to tak naprawdę spowoduje, że kolejne te przepisy wpłyną na rynek w taki sposób, że tutaj oczywiście to są moje jakieś tam szacunki, ale z kilku tysięcy tych drobnych przedsiębiorców wiele firm padnie, dlatego że nie będzie w stanie sprostać tym wymaganiom. Czyli to jest takie przysłowiowe wylewanie niestety dziecka z kąpielą, czyli nie rozpoznajemy tak naprawdę problemów, reagujemy emocjonalnie, piszemy nowe rozporządzenia, często bardzo, że tak powiem, no, nieprzystające do życia. No powiem Państwu na przykład to, że ustawa, która wprowadziła te rozporządzenia, to był bodajże wrzesień roku 2018, natomiast mamy kwiecień 2019 i jeszcze nie wszystkie rozporządzenia są napisane, a my jako zakłady musimy do września tego roku uzyskać nowe pozwolenia na nasze na naszą działalność na podstawie tych rozporządzeń, które miały się ukazać. No tak to działa, no niestety muszę powiedzieć.
Artur Czyżewski.
Ja spróbuję jeszcze inaczej nazwać, bo rzeczywiście zgadzam się z tym, że włożono nas w system mafijny. Co to znaczy? To znaczy, system, który został stworzony, sprawia, że on jest na tyle niewykonalny, ten system prawny, że właściwie wszyscy mniej lub bardziej naruszamy zasady. Ja za chwilkę powiem, jaki jest przykład na to. Natomiast prawo to antymafijne właśnie we wrześniu się pojawiło, zeszłego roku, gdzie skierowano pierwsze kroki na kontrolę do RIPOK-ów.
Tak.
Prawo weszło 5 września, chyba my 9 albo 10 mieliśmy pierwszą kontrolę. Dodam dla pikanterii, że oczywiście my mamy wiele kontroli i jesteśmy kontrolowani prawie że permanentnie, więc po prostu była to kolejna kontrola, ta może była trochę głębsza i bardziej szczegółowa. I teraz na czym polega to, że jakby nie jesteśmy w stanie realizować wszyscy do końca przepisów. I tu mówię o całej Polsce, nie mówię o pojedynczych RIPOK-ach. Proszę Państwa, no mamy system, który mówi, nie wolno składować tak zwanej frakcji kalorycznej. Żeby powiedzieć to ludzkim językiem, to bowiem nie wolno składować plastiku w odpadach komunalnych. Tylko że z tym plastikiem zakaz jest. Natomiast nie bardzo wiadomo, co zrobić, ponieważ no co z nim można zrobić? No po pierwsze można go podać recyklingowi, ale nie każdy się nadaje do tego. No jeżeli jest to wielomateriałówka, czyli splot różnych tworzyw sztucznych, no to nie za bardzo można to zrobić. Z foliami jest podobnie. Czyli niestety nie wszystko odzyskamy, część odzyskamy i to robimy. Druga rzecz, co z tym można zrobić? No można to spalić w spalarniach, no ale my nie mamy spalarni, ponieważ nie zadbaliśmy o to, aby mieć. Toczymy bardzo intensywną dyskusję na temat spalarni. Na pewno ich jest niewystarczająca ilość. To jest jakby, można być ich przeciwnikiem, zwolennikiem, natomiast trzeba sobie powiedzieć dalej, co zrobić z tym odpadem. No więc spalarni nie mamy. Żeśmy sobie rozwiązali w ten sposób możliwość wyjścia z kłopotu, czy zablokowali raczej. Kolejna, no jeszcze w cementowniach może być to spalane, bo rzeczywiście są do tego przystosowane, no ale ich też nie są w stanie takiej ilości przetworzyć. No to co nam tak na dobrą sprawę zostaje? No zdaje mi się, że już tylko wyeksportowanie tego za granicę, no i kiedyś żeśmy do Chin eksportowali, to tak było, no a jak nie, no to ja już sam nie wiem, co zostaje.
No pytanie o rewolucję śmieciową, bo rozmawiałem ze słuchaczami, którzy często dzwonią w tych sprawach i ostatnio nawet śmieci pojawiły się na cmentarzu gorzowskim, w cmentarnych śmietnikach śmieci wyprodukowane w kuchniach. Czyli tutaj mieszkańcy też szukają sposobu na pozbycie się śmieci, co jest naganne i bardzo, bardzo dziwne. Ta rewolucja śmieciowa, ta obecna segregacja odpadów, czy można lepiej i bardziej efektywnie to jakoś poukładać? Bo jakiś czas temu przekonywano nas, mieszkańców, że tak właśnie trzeba segregować, a ja się pytam, bo mieszkańcy mają z tym czasami problem, czy można byłoby lepiej to podkładać? Czy poprzedni system trochę prostszy był lepszy? Artur Czyżewski.
Ja powiem tak, ja absolutnie nie jestem zwolennikiem bicia w czambuł co do zasady systemu, bo tutaj no, zrobiliśmy pewnie parę dobrych rzeczy i faktycznie te odzyski zaczynają się pojawiać, są coraz lepsze i to jest okej. Natomiast równocześnie zapominamy o kilku rzeczach i z uporem maniaka zapominamy. A dlaczego? No myślę, że to się bierze chyba trochę z braku takiej odwagi, bo niestety powiedzenie no to daje zgodę na spalarnię, nie jest popularnym powiedzeniem. One się przebijają bardzo trudno społecznie. Biorę pieniądze od producentów, No to proszę sobie wyobrazić, to znaczy opłata recyklingowa no, powoduje wzrosty kosztów u nich, tak? Więc to też nie jest popularne. Więc to jest jakby blokada, więc da się lepiej, oczywiście, że się da. No my chyba przynajmniej od jakiegoś czasu zachęcamy do tego, żeby powołać taki organizm, który by w sposób ciągły pracował przy ministerstwie, żeby przestać produkować na szybko prawo, tylko zacząć myśleć, jaki będzie jego skutek. Po prostu taki think tank, który pomoże racjonalnie reagować, a nie antagonizować siebie nawzajem, bo problemy mamy wszystkie i na pewno my nie chcemy stanowić przeciwwagi dla rządu czy dla...
A ja się zastanawiam, dlaczego taki think tank już jeszcze nie działa, bo to urzędnikom chyba by pomogło takie coś. Jacek Płomka.
Może odniosę się najpierw do selektywnej zbiórki odpadów.
Bo
też myślałem, że o tych urzędnikach też bym miał parę słów powiedzieć.
Proszę
ale to,
bardzo.
Ale to troszeczkę później. Natomiast selektywna zbiórka odpadów, ja bym tego nie nazywał, proszę państwa, rewolucją. Tak naprawdę, jak tutaj jestem już w branży kilkanaście lat i patrzę na terenie, mówię tutaj o terenie województwa lubuskiego, tak naprawdę w wielu miastach ta selektywna zbiórka odpadów działa od lat. No, panie redaktorze, no Zielona Góra to można powiedzieć, to był chyba jedno z pierwszych miast w latach 90., które wprowadziło selektywną zbiórkę odpadów i tu wiele miast bym, no nie chciałbym któregoś pominąć i tak naprawdę wiele miast, wiele gmin to wprowadzało. Tak naprawdę no, ten ujednolicony system, który został wprowadzony rok czy dwa lata temu, to tak naprawdę no trochę jakby daje takie, no żeby to wyglądało w całym kraju tak samo, więc ja mówię tutaj ja bym o rewolucji nie mówił. Według mnie to jest ewolucja. Ja także patrzę tutaj pod kątem takim, że nie jest wszystko źle, bo tak naprawdę mieszkańcy sortują te odpady coraz lepiej. Odpadów sortowanych jest coraz więcej. Natomiast wrócę do tego, że to, co trafia do tych worków już jako odpady posortowane, no niestety nie mają wielkiej wartości tak naprawdę ekonomicznej, ani z punktu widzenia z recyklingu materiałowego, czyli takiego recyklingu, o który w tej chwili walczymy, bo jeżeli cały czas mówimy o gospodarce w obiegu zamkniętym, o tym, żeby te surowce krążyły w obiegu jak najdłużej, no to niestety jak nie zaczniemy wymagać od producentów takie mądre słowo od kilku lat, ekoprojektowanie, żeby to nie było już tylko forma mówienia ciągle, że producenci zaczną produkować opakowania ekologiczne i tak dalej.
Bo takie
tylko
pojawiają się na rynku.
Pojawiają się, tylko to tak naprawdę to jest znów bardziej taki wydźwięk medialny niż rzeczywisty, dlatego że my, proszę państwa, też tak podam taki przykład, żeby to tak przemawiało do wyobraźni. Z tego popularnego żółtego worka czy z żółtego pojemnika, jeżeli tam mieszkaniec natrudzi się i naprawdę my określamy, że szczególnie z domków jednorodzinnych te odpady segregowane przyjeżdżają w bardzo dobrej jakości pod względem sortowania. My to przepuszczamy przez cały zakład, czyli zużywamy mnóstwo energii, pracuje przy tym wiele urządzeń, ludzi. I na końcu my z masy tego worka 40% odpadów możemy poddać recyklingowi, a 60% nie nadaje się do dalszego przetworzenia materiałowego. Ten odpad może być tylko i wyłącznie spalony. Tylko i wyłącznie. I póki tak naprawdę producent nie zacznie myśleć o tym opakowaniu, to naprawdę ani mieszkaniec, ani gmina, ani my jako firmy no nie zrobimy z tego materiału, który będzie można poddać recyklingowi. Będzie można tylko i wyłącznie spalić. Niestety świadomość mieszkańców dotycząca spalania lub współspalania odpadów no jest na bardzo niskim poziomie i dlatego to też budzi takie obawy. Tu mogę podać przykład Szwecji. Proszę państwa, Szwecja, która nam się kojarzy z krajem, który no bardzo czysty, ekologiczny i tak dalej. Jak popatrzycie na statystykę, oni 55% odpadów wytwarzanych u siebie spalają. I to gdzie spalają? Spalają w ciepłowniach. Ponad 60% ciepła systemowego, czyli tego ciepła, które do mieszkańców trafia jako ciepła woda, to jest ciepło uzyskiwane ze spalania odpadów. Tylko tam ze społeczeństwem, nim wprowadzono system współspalania w ciepłowniach, prowadzono dialog ze społeczeństwem przez ponad 10 lat, uświadamiając o tym, że spalanie odpadów naprawdę jest bezpieczne. My niestety ciągle w tych naszych takich dyskusjach, jak powiedzmy ekolodzy lub nie obrażając pseudoekolodzy się wypowiadają, to ciągle tylko mówimy o furanach, o dioksynach, o tym, jakie to są związki mutagenne, kancerogenne, że praktycznie jak tylko odpalimy gdziekolwiek spalarnię odpadów, to praktycznie umieralność wzrasta, wzrasta ilość raków wykrywanych i tak dalej. To są mity, tak? Z mitami trzeba po prostu może nie walczyć, tylko po prostu rozmawiać.
I ja mogę się mylić, ale nie tak dawno temu chyba w Drezdenku planowali budowę jakiejś spalarni, bo najbliższa jest gdzie? W Wielkopolsce.
Prawdziwa spalarnia, najbliższa, to jest oczywiście Szczecin, Poznań. To są dwie duże, natomiast przecież no, my mamy coś, co jest podobne do spalarni, no nie odpadów, bo w zasadzie wysoko wyselekcjonowanych odpadów, czyli RDF-u, no i też nam się nie udaje uruchomić. Ja spróbuję, jeżeli mamy minutkę jeszcze, wytłumaczyć, skąd biorą się te obawy społeczne, a dlaczego są niewłaściwie lokowane. Mianowicie, no pewnie jak wrzucimy sobie butelkę do pieca, to zobaczymy plastikową, to zobaczymy czarne kłęby dymu, który śmierdzi w dodatku. Tylko myślimy, no dobrze, no to jak mi to wrzucą w spalarni, no to jaka różnica? No przecież on też będzie śmierdział i też będzie czarny dym. Otóż nie, dlatego, bo to, co powoduje, to co jest tym dymem czarnym, tym, co nie jest pożądane i tym, co jest wreszcie pewnie rakotwórcze, to są całe szeregi chemiczne węglowodorów aromatycznych, a węglowodory składają się z węgla i wodoru. Przy wyższych temperaturach, a takie są właśnie w spalarniach, węglowodór się rozpada, wodór łączy się z tlenem, tworząc popularne nam H2O, które nie jest zbyt groźne. No a węgiel oczywiście łączy się również z tlenem i tworzy dwutlenek węgla. W efekcie to, co jest najbardziej niebezpieczne, jest usuwane w postaci no, klasycznych zupełnie produktów spalania i nie trafia do atmosfery jako coś niebezpiecznego.
Bardzo dobrze, że wybrzmiało to na antenie. Pozostańmy oczywiście w temacie, ale chciałem zapytać o ostatnią między innymi publikację rzecz Rzeczpospolitej, a propos tego, że rząd szuka gorączkowo możliwości ograniczenia kosztów gospodarki odpadami komunalnymi, padł pomysł likwidacji monopolu właśnie regionalnych instalacji przetwarzania odpadów komunalnych. Jak panowie, jako szefowie RIPOK-ów, patrzycie na ten pomysł? Jacek Połomka.
Patrzymy bardzo źle. I to... Patrzymy na to bardzo źle, dlatego że chciałbym też słuchaczom uświadomić pewną rzecz, że ten system, który funkcjonuje w tej chwili, jest systemem, który działa od roku 2011 i on także rodził się w wielkich bólach. Bólach polegających na tym, że przed rokiem 2011 gospodarka odpadami była, nazwijmy to, wolnorynkowa. I tutaj oczywiście ścierały się różne poglądy, w którym kierunku iść. No i poszliśmy trochę w takim kierunku mieszanym, czyli tak naprawdę gospodarka odpadami, szczególnie odpadami komunalnymi, to ja to porównuję do takiej niestety hybrydy. Niestety, bo hybryda nie zawsze daje dobre efekty. To jest trochę taka gospodarka nakazowo-rozdzielcza, trochę wolnorynkowa. I teraz, jeżeli ten system, który oczywiście nie jest cudowny, bo on ma wiele wad i można o tym byłoby dyskutować naprawdę wiele godzin, ale funkcjonuje 9 lat, to nie można po 9 latach, że tak powiem, ten dom, który już jest wybudowany w lepszym czy gorszym stanie, wzburzyć i budować znów od fundamentu, bo tak, proszę Państwa, nie dojdziemy do niczego. Ja jestem zwolennikiem ewolucji, czyli powolnych zmian, naprawiania tego, co w tym systemie jest złego. Natomiast nie, żebyśmy co 10 lat ten nasz dom budowali, bo to naprawdę w żadnym biznesie, a odpady są biznesem, gdzie każdy musi mieć jakieś, nie wiem, 15-20-letnie przynajmniej do przodu jakąś wizję tego, że działa w jakichś realiach gospodarczych, które mu pozwalają na to, żeby zaciągnąć wielomilionowe kredyty, na to, żeby budować nowoczesne zakłady i tak dalej. Bo no nie może być w tej chwili taka sytuacja, że te zakłady, czy też te gminy, które poinwestowały i swoje pieniądze i pozaciągały ogromne kredyty, będą konkurowały z jakimiś instalacjami, które no, będą funkcjonowały w przysłowiowej szopce i będą tam... No, działały, tak? No jak będą działały? Kto to będzie miał kontrolować? Bo tak naprawdę, panie redaktorze, w tej chwili na 160 funkcjonujących RIPOK-ów, no nie wszystkie działają tak, jak powinny działać i w tej chwili tego nie ma kto skontrolować, więc sobie nie wyobrażam, co będzie się działo na rynku, jeżeli to się wszystko uwolni. Mogę powiedzieć tak, że byłbym za uwolnieniem tego rynku, ale nie w taki sposób i nie w tej chwili. Dlatego, że wymaga to przede wszystkim pełnej analizy tego, co my tak naprawdę mamy. Każdy zakład działa na podstawie zezwoleń wydawanych przez urzędy marszałkowskie lub przez starostwa. I proszę Państwa, tam są tak zwane moce przerobowe każdej instalacji wpisane. Ta moc polega na tym, że składa się taki wniosek, mówi się, jakie ma się urządzenia i ile możemy przerobić na instalacji odpady, ile odpadów. Niestety te zezwolenia, czy też te wydajności w tych zezwoleniach niewiele mają wspólnego z rzeczywistością. I ja nie boję się konkurować z małymi zakładami i nie miałbym nic przeciwko temu, że jeżeli by powstały małe zakłady, to żeby one funkcjonowały, bo tych odpadów naprawdę w kraju jest tyle, że dla każdego, można powiedzieć, ich wystarczy. Ale nie chciałbym konkurować z zakładem, który ma możliwość przetworzenia na papierze 50 tysięcy ton odpadów, a rzeczywiście może przerobić 5 tysięcy ton odpadów, dlatego że to po prostu jest nieuczciwa konkurencja.
Artur Czerwski.
Ja będę musiał przypomnieć to, co powiedziałem na początku, bo wolny rynek to niewątpliwie jest pogoń za ceną, czyli efektywność cenowa, nieekologiczna. My dzisiaj jesteśmy na etapie mówienia, no najlepsza instalacja to jest ta, która najwięcej odzyskuje przy racjonalnej cenie. I oczywiście uwolniony rynek pewnie gdzieś spowoduje niższe ceny, ale pamiętajmy o tym suwaku, czyli najtaniej to jest wrzucić do dołu i zakopać, a najdrożej przetworzyć i jeszcze ponieść kluczowy koszt, czyli opłaty środowiskowej. I najkrócej mówiąc, oczywiście ktoś, kto nie poniesie tej opłaty środowiskowej, w naszej firmie w Gorzowie w zeszłym roku zapłaciliśmy 5 milionów opłaty środowiskowej za legalne składowanie śmieci. Przyznają Państwo, że to duża kwota. I teraz jaka jest pokusa, żeby jej nie zapłacić? No, ja dam trochę taniej, a tam może mi się uda gdzieś parę ton poumieszczać po różnych ciekawych miejscach i nie ponieść tej opłaty. I będę tańszy. Zawsze. Więc to jest ta obawa moja, że to działanie może nie jest najlepsze. No ale powoli chyba trzeba już się do tego przyzwyczajać, bo o ile wiem, to tu karty zostały rozdane. Na razie próbujemy za wszelką cenę obniżyć cenę konkurencją. Ale ta cena zbudowana została wbrew pozorom nie na monopolu, tylko na wyższych opłatach środowiskowych.
Gdzieś tam w górze cały czas szybują te normy do spełnienia, które jako Polska musimy spełnić w Unii Europejskiej. Jak to teraz z tym jest? Tak na koniec zapytam. Jacek Połomka.
Mamy wiele do zrobienia. Tak naprawdę te poziomy odzysku i recyklingu odpadów komunalnych, które wytwarzamy jako mieszkańcy, no rosną tak drastycznie, że naprawdę trzeba wiele inwestycji. No i teraz właśnie to się kłóci, tak? My jako praktycy z wieloletnim doświadczeniem wiemy, żeby tak wyśrubowane normy unijne, które są zresztą już przez nas przyjęte, żeby je spełnić, to tak naprawdę trzeba bardzo dużych inwestycji. No i teraz jak to ma się z tym tak naprawdę uwolnieniem tego rynku, tak? Czyli my jako przedsiębiorcy teraz zastanawiamy się, mamy inwestować, czy nie mamy inwestować, czy tak naprawdę jedynym kryterium ważnym dla ministerstwa zostanie cena, bo od wielu miesięcy mówimy tylko cena, nie mówimy nic, środowisko i cena, i tak jak powtarzał tutaj pan Artur, że musi być jakaś korelacja między jakością, odzyskiem, recyklingiem, zagospodarowaniem odpadów i ceną. Natomiast cały czas mówimy tylko i wyłącznie o cenie. I my nie wiemy, czy mamy inwestować w nowe technologie, coraz nowsze technologie umożliwiające nam przetwarzanie tych odpadów, żeby osiągnąć tak wysokie cele. No, proszę Państwa, jeżeli my w roku 2025 mamy poddać recyklingowi 60% odpadów, które w tej chwili wytwarzamy, to pamiętajcie, że GUS podaje za rok 2017, że poddaliśmy recyklingowi w kraju 34% odpadów. Wydaje się, że 26% to jest nic, ale to jest po prostu przepaść, żeby w ciągu 6 lat z 34% dojść do 60%.
Artur Czyżewski.
No, wskaźniki, które mamy do osiągnięcia, tak już najkrócej mówiąc, to jest jeden z elementów kwadratury koła i tego, jak zaciskaliśmy na sobie pętle. Niewiele żeśmy zrobili, żeby spróbować je odzyskać. Abstrahuję od tego, czy one w ogóle są do uzyskania. Nawet jeżeli my je uzyskamy, bo my potrafimy uzyskać wskaźniki, najkrócej mówiąc. Natomiast czy to będzie rzeczywisty odzysk, to już bym pozostawił w pewną wątpliwość.
Oby się udało, tak z punktu widzenia środowiska, powiem. Dziękuję panom za dyskusję. Czas nam się niestety skończył. Szefowie lubuskich Lipoków, Artur Czyżewski, prezes Ineco w Gorzowie. Dziękuję.
Dziękuję serdecznie.
Oraz Jacek Płomka, Zakład Zagospodarowania Odpadów Marszów. Byli państwa i moimi gośćmi. Dziękuję bardzo, panie
Dziękuję
Jacku.
Bardzo. Do widzenia.
A ja powiem państwu, że o 14:00 bardzo ciekawy program Co, jak, dlaczego. Sylwia Misiak zaprasza w cyklu Smak Zdrowia. Lubuszanie przeciwko nowotworom o działalności Zielonogórskiego Stowarzyszenia Amazonek. Opowie Anna Czyż, prezes tej organizacji. Warto posłuchać po godzinie 14:00. Zaprasza Sylwia Misiak. Marcin Sasim, dziękuję za uwagę.
Do widzenia. Samorządne lubuskie. W każdy piątek między 12 a 13 samorządowcy rozmawiają o tym, co ważne dla Polski, lubuskiego i twojej małej ojczyzny. Całej audycji można wysłuchać ponownie na stronie www.zachod.pl.